Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Dzisiaj opowiem Wam o napadzie na jubilera, do którego doszło 11 stycznia 1921 roku. Będzie to historia o tym, jak niefrasobliwość policji doprowadziła do zatarcia wszystkich śladów przestępstwa. Wieczorem 11 stycznia 1921 roku Laura Meyer zaniepokoiła się, że jej rodzice długo nie wracali z pracy. Prowadzili oni sklep jubilerski przy ulicy Floriańskiej 31. Zwykle zamykali o 18, zaś do domu wracali około 19.30. Dochodziła 21 i kobieta miała złe przeczucia. Postanowiła sprawdzić, czy coś się nie stało. W sklepie zastała przerażający widok. Po prawej stronie od wejścia siedział oparty o szafę jej ojciec z rozbitą głową i ledwie oddychał. Zaś po lewej, między ladą a stołem, leżały zwłoki matki, całe we krwi. Wnętrze sklepu nosiło ślady plądrowania. Wszędzie była krew. Laura wybiegła na ulicę krzycząc: ratunku, mord! Wkrótce na miejscu pojawił się przechodzący w pobliżu patrol policji. Kim była napadnięta rodzina i jak to się stało, że zniszczono wszystkie ślady mogące doprowadzić do morderców? O tym już za chwilę. Saul i Róża Zanowie prowadzili mały sklep jubilerski i warsztat zegarmistrzowski. Mężczyzna dobiegał 60. Lokal, który prowadzili, miał jedno okno wystawowe i podwójne drzwi. Jedne drewniane, a drugie szklane, które były zamykane na żelazną sztabę oraz na trzy zamki. Mieszkali przy ulicy Dietla wraz z córką Laurą i jej mężem. Prowadzili spokojne życie. Do czasu. Napad na sklep wstrząsnął mieszkańcami Krakowa, którzy skrupulatnie śledzili wszelkie doniesienia prasowe dotyczące tej sprawy. Wróćmy do dnia tragedii. Do krzyczącej Laury podeszli dwaj policjanci, którzy znajdowali się w pobliżu. Niestety nie mieli oni odpowiedniego doświadczenia. Pozwolili gapiom, którzy tłumnie zbiegli się do sklepiku, zadeptać wszelkie ślady i zostawić nowe. Tłum upłocił podłogę, a jeden z gapiów zostawił na ladzie w sklepie garnek. Do tego nie zajęto się rannym mężczyznom. Oględziny, podobnie jak dokumentacja całego zajścia, pozostawiały wiele do życzenia. Przede wszystkim nie zabezpieczono miejsca zbrodni, co sprawiło, że odwiedzały je tłumie gapiów i dziennikarzy. To z kolei uniemożliwiło zabezpieczenie śladów kryminalistycznych, dzięki którym można byłoby zidentyfikować sprawców zabójstwa. Tłum przebywał w sklepie przy ulicy Floriańskiej przez prawie 45 minut. Nikt nie zawiadomił pogotowia. Policjanci tłumaczyli się tym, że bali się opuścić miejsce zbrodni. Poza tym przekonywali, że telefony były nieczynne, bo pracownicy poczty strajkowali. Dodam tylko, że do siedziby pogotowia z Floriańskiej było 650 metrów, bowiem mieściła się ona przy ulicy Westerplatte. Lekarz przybył po niespełna godzinie. Stwierdził zgon Róży. Z kolei Saula przewieziono do szpitala Świętego Łazarza. Niestety, mimo wysiłków lekarzy i przebytej operacji, którą przeprowadził profesor Rutkowski, zmarł 2 dni po napadzie, nie odzyskując wcześniej przytomności. Na miejscu zbrodni wraz z lekarzem pojawił się też komisarz Kazimierz Szczepański oraz sędzia śledczy. Orzekli oni, że Zanowa otrzymała cios w czoło i prawą skroń, na skutek czego nastąpił natychmiastowy zgon. Przyczyną śmierci małżonków były urazy głowy zadane tępokrawędzistym narzędziem. Mordercy za cel obrali kasę ogniowotrwałą, w której spodziewali się znaleźć wyroby ze złota. Jednak Zan kosztowności chował w skrytce. Ślady plądrowania sklepu pozwalały wysnuć wnioski, że było to morderstwo dokonane na tle rabunkowym. Ze sklepu skradziono około 150 tysięcy marek polskich, obligacje państwowe, monetę 10-dolarową, złote obrączki, złote i srebrne zegarki męskie i damskie, a także kilkanaście złotych naszyjników i kilka złotych męskich łańcuszków. Za informację o mordercach wyznaczono nagrodę w wysokości 20 tysięcy. Należy podkreślić, że w tym czasie krakowska policja nie dysponowała własnym sprzętem fotograficznym. Zdjęcia wykonywał zwykły fotograf. Dodatkowo ślady nie zostały właściwie zabezpieczone, bo policja nie posiadała podstawowego zestawu technicznych środków kryminalistycznych. Nie miała też psów tropiących, a nawet patrolowych. W całym Krakowie był jeden przeszkolony pies należący do prywatnego właściciela. I właśnie w dniu zabójstwa jego właściciela nie było w domu. Do Krakowa wrócił po dobie od morderstwa. W tym czasie na miejscu zbrodni było kilkadziesiąt osób. 12 stycznia sprowadzono psa Aidę, która po obwąchaniu ciała, które wciąż leżało w sklepie, dotarła do ulicy Czarnowiejskiej. Aida wskazała syna stróżki, Andrzeja Kuczowicza. W dniu zabójstwa wrócił on do domu koło 22. Nie potrafił jednak wytłumaczyć, co robił w chwili zabójstwa. Tydzień wcześniej został wypuszczony z aresztu, gdzie trafił za kradzież. Wydawało się, że policja dotarła do jednego ze sprawców. Andrzeja aresztowano, jednak z braku dowodów mężczyzna został zwolniony. Ponieważ Zan zawsze przed 18 zasuwał żaluzję, najprawdopodobniej mordercy byli ostatnimi klientami. Jednym ze świadków był student prawa, Lejman. Widział on dwóch żołnierzy, którzy wchodzili do sklepu w towarzystwie kobiety. Chcieli wymienić obrączkę, ale transakcja nie doszła do skutku. Zeznania studenta potwierdził pomocnik zegarmistrza. Dodał on, że po 17 do sklepu wszedł mężczyzna w mundurze, który chciał zlutować sekundnik w zegarku. Pomocnik odmówił i poradził, by mężczyzna kupił gumę arabską i sam go skleił. Klient był bardzo niezadowolony i odgrażał się. Pojawiło się podejrzenie, że napastnicy odwiedzili wcześniej sklep w celu rozpoznania terenu. Najprawdopodobniej do sklepu weszły 3 osoby, zaś na czatach stały kolejne 2. Nie ulegało wątpliwości, że sprawcy bardzo się spieszyli. Ukradli jedynie zawartość kasy oraz szafki. Specjalna komisja pod kierownictwem Kazimierza Szczepańskiego była przekonana, że morderstwa i kradzieży dokonali żołnierze. Feralnego dnia byli oni widziani w szynku Rossego, przysiennej. 3 żołnierze zaproponowali Markusowi Grunbergowi sprzedaż 2 złotych zegarków i obrączki. Mężczyzna od razu przypomniał sobie o napadzie na jubilera. Zaczął wypytywać żołnierzy, czy nie mają na sprzedaż brylantowych kolczyków. Ci obiecali, że się o nie postarają. Markus zawiadomił policję, która aresztowała 2 żołnierzy, 3 z nich zbiegł. Znaleziono przy nich 1 zegarek. Zatrzymanymi byli Andrzej i Tadeusz Nowakowscy. Pierwszy z nich był szeregowcem, zaś 2 kanonierem. Mimo, że byli braćmi, podczas przesłuchania utrzymywali, że poznali się na plantach. Znaleziony u aresztowanych zegarek nie pochodził jednak ze sklepu Zanów. 13 stycznia na Podgórzu aresztowano mężczyznę w mundurze wojskowym, który posiadał 70 tysięcy marek. Niestety nie udowodniono mu, że brał udział w przestępstwie. Rewizje u paserów niczego nie dały. Policja nie miała żadnych podejrzanych. Zmieniło się to 20 kwietnia 1921 roku. Wtedy to policyjni wywiadowcy uzyskali informacje o mieszkańcach pobliskiego Kosmyrzowa, którzy posiadali skradzione u jubilera przedmioty. Byli to 3 uczniowie gimnazjum. Na ich trop wpadł miejscowy komendant policji, Wilk. Podczas rewizji znaleziono 5 zegarków pochodzących od jubilera. Rozpoznano je po tym, że miały dodatkowe druciki, które Zan stosował w celu zwiększenia masy zegarków. Ponadto u jednego z zatrzymanych znaleziono zakrwawione spodnie. Znowu wydawało się, że sprawcy zostali ujęci. Szybko okazało się, że ojciec jednego z chłopców był rzeźnikiem. Policjanci z Krakowa z rezerwą odnosili się do sukcesów kolegów z prowincji. Uczniów aresztowano na 2 miesiące. W tym czasie jeden z chłopców zmarł. Prasa podejrzewała, że nastąpiło to w wyniku zaangażowania organów śledczych. Chłopcy przekonywali, że zegarki kupili po okazyjnej cenie na placu targowym. Ponieważ nie było żadnych zabezpieczonych śladów biologicznych czy odcisków, a wersja 3 zatrzymanych była spójna, postawiono im jedynie zarzut paserstwa. Opinia publiczna była zaniepokojona brakiem efektów policyjnego śledztwa. Postanowiono zastosować nowatorskie metody. Przeprowadzono 3 seanse telepatyczne, każde z innym medium. 2 z nich odbyły się w Krakowie, natomiast 1 w Wiedniu. Niestety nie wniosły niczego do sprawy. Informacje uzyskane w czasie seansów pokrywały się z tymi dostępnymi w prasie. Przyczyną niewykrycia sprawców zabójstwa były błędy popełnione przez policjantów na miejscu zdarzenia. Ciekawscy zadeptali ważne ślady i nanieśli nowe. Nie ustalono też, czy krew na ubraniu jednego z uczniów należała do zwierzęcia. Nie zbadano wątku osoby, która rzekomo miała im sprzedać ukradzione przedmioty. Nie sprawdzono mundurowych, którzy byli w sklepie Zanów po 17. W obliczu tych uchybień sprawców nie udało się ująć. Jestem ciekawa, jaka jest Wasza opinia w tej sprawie. Koniecznie piszcie w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których m.in. korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendwmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.